My tu dotykamy dwóch rzeczy, jeśli chodzi na przykład o chorobę, którą można w różny sposób przeżyć. Są dwie drogi. Albo na przykład się zbuntujemy i będziemy ciągle pytać, dlaczego? Przecież ja nic nie zrobiłam, a ty mi takie krzyże dajesz. Albo będziemy szukali innej drogi rozwiązania i wyjścia niejako z tej choroby, albo innego jej przeżywania.
Pamiętam kiedyś parę lat temu rozmawiałem z taką kobietą, wysoko postawiona, olbrzymie pieniądze zarabiała, gdzieś tam była dobre stanowisko w jednej firmie i potem na skutek wypadku samochodowego połamany kręgosłup i do końca życia będzie na wózku młoda kobieta. I ona buntowała się. Ona miała żal do Boga, do samej siebie może też, że akurat to ją spotkało, że musi tak cierpieć, że to jej życie teraz jest jakoś tam
bezsensowne,
nie? I żadnej perspektywy. Nagle była kimś wielkim, a teraz jest nikim. I można i tak przeżywać, a można też przeżywać, teraz o też rozmawiałem, mam jednego z moich podopiecznych w więzieniu. Wszystko mu się układało. Miał jakiś tam biznes swój, olbrzymie pieniądze i nagle wszedł w jakiś hazard i stał się w jednej, można powiedzieć, w niedługim czasie z jakiegoś tam człowieka interesów, człowieka, któremu się życie układa, wszystko się układa, jest pięknie, ładnie, cudownie. Nagle stał się bankrutem, śmieciem i potem wszedł w konflikt z prawem, trafił do więzienia i ten człowiek mówi do mnie i dopiero wtedy, kiedy dotknąłem dna, zacząłem wołać: Jezu, ratuj, nie? I on przyszedł. I to jest pewien paradoks, że Pan Bóg nie daje nam cierpienia po to, żeby nas złamać. Nie dopuszcza, nie? Bo Pan Bóg, ponieważ nas kocha, to dopuszcza cierpienie, tylko daje nam cierpienie, daje nam krzyż po to, żeby nas zbawić, żeby nas uratować. Żebyśmy to, co uczyniliśmy w pierwszy dzień Wielkiego Postu, a więc w środę popielcową, kiedy przyjęliśmy proch, popiół na swoją głowę, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy stworzeniem, a nie jesteśmy Bogiem, że nie jesteśmy idealni, doskonali, cudowni, ale jesteśmy prochem, który Bóg ciągle kocha i formuje, kształtuje, po to, byśmy coraz bardziej stawali się do Niego podobnie, na wzór Jego Syna, Jezusa Chrystusa.
Ja tu może chciałabym poprosić o jedno uściślenie, bo ksiądz powiedział przed chwilą, że Pan Bóg daje cierpienie i daje krzyże, żeby człowiek się zbawił, nie? Natomiast może warto mówić o tym, że Pan Bóg nie zsyła specjalnie chorób,
znaczy,
żebyśmy
dopuszcza,
dobrze
nie?
to rozumieli.
Dopuszcza,
nie?
Ja mówię w tym sensie, że Pan Bóg dopuszcza, bo wie, może tak powiem inaczej.
Trudne sytuacje czasami wynikają z tego, że ktoś zgrzeszył przeciwko komuś, nie? I robi się ciąg różnych wydarzeń, które sprawiają, że cierpimy.
Ważne jest jedno. No, dla chrześcijanina ważne jest to, że Bóg jest pośrodku mojego życia, pośrodku mojego grzechu, pośrodku mojego cierpienia. To widzimy chociażby już w Starym Testamencie, kiedy Bóg postanawia zniszczyć Sodomę i Gomorę, to najpierw, zanim ją zniszczy, posyła tam anioła. Posyła, można powiedzieć, sam niejako przez swoich posłanników tam wchodzi, jest pośrodku tej Sodomy i Gomory. Chce do samego końca, chce ratować tych grzeszników. Wiemy, że wyprowadza Lota, jego rodzinę. Taki jest Pan Bóg. Zanim cokolwiek postanawia zniszczyć, to przede wszystkim chce ocalić. Jeżeli coś niszczy w naszym życiu, to nie po to, żeby nas jakoś ukarać albo unicestwić, ale właśnie po to, żebyśmy jeszcze bardziej zapragnęli z Nim być i żebyśmy jeszcze bardziej poczuli się wolni, kochani. Logika krzyża polega na tym, że Bóg zmienia prawa, które sam ustanowił. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy to jasny ten przepis. I potem święty Paweł do tego nawiąże i mówi, że Chrystus stał się dla nas przekleństwem po to, abyśmy my stali się sprawiedliwością Boga, czyli On wszedł w to, można powiedzieć, wypełnił do końca to prawo, stał się dla nas przekleństwem, żebyśmy my nie żyli jako ludzie przeklęci, żebyśmy nie żyli w przekleństwie grzechu, ale żebyśmy Jego mocą, złączeni z Nim, wpatrzeni w Niego, byli wolni, kochani i ostatecznie, żebyśmy doszli tam, gdzie mamy dojść, do życia wiecznego, do nieba.
A jednocześnie wszedł w każdą naszą, powiedziałabym, fizyczną ranę, bo co mnie tak podnosi niejako i pokazuje Chrystusa, który wyszedł z pustyni i wyszedł głosić z mocą i ta moc z Niego uchodziła, po kolei uzdrawiał właściwie wszystkich, z kim się spotkał. Chromych, chorych, cierpiących na różne rzeczy, krwotok, wskrzeszał umarłych, odpuszczał grzechy też. Znamienne są te wydarzenia ewangeliczne, o których się czytało niedawno, przed Wielkim Postem, kiedy po prostu Jezus chodził, nauczał i uzdrawiał. Uzdrawiał z różnych chorób.
Na pewno te wszystkie cuda Jezusa, bo tutaj mówimy o cudach Jezusa, takich jak uzdrowienia, nawet wskrzeszenia zmartwych, różnego rodzaju uwolnienia, czyli egzorcyzmy, kiedy Jezus uwalnia opętanych, wskrzesza umarłych, uzdrawia chorych. Te wszystkie wydarzenia, one zapowiadają to centralne wydarzenie naszej wiary chrześcijańskiej, jakim jest misterium paschalne, a więc męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, bo Jezus nie uzdrawia człowieka po to, żeby on się lepiej poczuł, że tak powiem, żeby wróciło do niego zdrowie ciała czy nawet ducha, nie? Nawet zdrowie psychiczne czy fizyczne, to nie o to chodzi tylko Jezusowi. To widzimy to chociażby w tej scenie w 5 rozdziale Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus uzdrawia człowieka, no, który leży tam w tej sadzawce, 38 lat chory,
czeka na
chory na swoją chorobę, tak swoją drogą i czeka na poruszenie wody i Jezus go uzdrawia. Ten człowiek oczywiście zachwycony gdzieś tam w świątyni, zadowolony, może nawet dziękuję Panu Bogu, modli się, a jednocześnie Jezus do niego podchodzi i mówi, uważaj, nie grzesz już więcej, by ci się coś gorszego nie przytrafiło. Nie? To, co gorsze może nam się przytrafić, to jest to, kiedy człowiek jakby skupi się na, żeby
właśnie,
być zdrowym, na samym fakcie uzdrowienia, a nie relacji z tym, który daje mi życie. Tak, i to jest cały problem. Pamiętam, miałem taką sytuację, że no, kobieta mówi, o dobrze, ksiądz przyszedł tutaj, ja już tu się modlę o nawrócenie mojego męża, alkoholika, nie, tutaj pokazuje mi wszystkie na ścianie, wszystkie różne tam proporczyki, zdjęcia, jakieś takie, byśmy powiedzieli, no, medale zasług w różnych sanktuariach, gdzie ta pani nie była, ile się modliła, ile pielgrzymek odbyła. I oczywiście to wszystko jest piękne. Ale ona mówi do mnie, mam jeden problem, proszę księdza, bo mąż cały czas pije. Nie? Leży pijany gdzieś. No jak ksiądz może weźmie jeszcze to kropidełko tej święconej wody, pokropi go tak porządnie, żeby te wszystkie diabły z niego wyszły, to może się w końcu nawróci. Ja mówię, proszę pani, czy ja na czarodzieja wyglądam? Mówię, jedno pytanie tylko chcę pani zadać. Czy pani chce zdrowia tego męża, nie? Uwolnienia z nałogu alkoholowego po to, żeby Jezus cieszył się, że kolejny grzesznik się nawraca i żeby całe niebo się otworzyło, czy też po to, żeby Pani było wygodnie z nim żyć? I tak ją zostawiłem z tym pytaniem. Potem oczywiście gdzieś tam po jakimś czasie się spotkaliśmy w kościele i ona mówi, wie ksiądz, ja dużo się nad tym zastanawiałam, bo zobaczyłam, że ja tak naprawdę ja nie kocham tego męża jako grzesznika. Ja wręcz po prostu nie widzę w nim Jezusa, tylko widzę w nim całe stado diabłów i po prostu nie mogę na niego patrzeć, jak on pije, jak się niszczy, jak choruje, jak cierpi, jak niszczy siebie i swoją rodzinę. I tak długo, jak człowiek nie przełamie w sobie tego oporu, jakby nie przełamie w sobie, no to Pan Bóg nie da nam też łaski uzdrowienia. Ważna jest w ogóle intencja, ten nasz motyw, dlaczego zwracamy się po uzdrowienie, dlaczego prosimy o zdrowie ciała czy duszy, czy właśnie po to, żeby nam było, żebyśmy mieli tak zwany święty spokój i mogli dalej spełniać swoje tam różne zadania w domu, w pracy, tam gdzie jesteśmy, czy też po to, żeby to uzdrowienie stało się dla nas doświadczeniem chwały Boga, żebyśmy przez to uzdrowienie jeszcze bardziej zjednoczyli się z Bogiem, jeszcze bardziej zjednoczyli się między sobą. I jeżeli nie mamy takiego nastawienia, to Pan Bóg nam nie da uzdrowienia, bo wie, że to uzdrowienie może nam wręcz zaszkodzić. To jest pewien paradoks, że zdrowie może nam czasami bardziej zaszkodzić niż choroba.
Można oślepnąć w zdrowiu czasami, no że się tak wyrażę. Jak słucham tego, co ksiądz mówi, to mi się wydaje, że w samym... Bo dużo ludzi prosi o uzdrowienia z różnych chorób, właśnie z nałogów, z jakichś tam innych rzeczy, które się tam przytrafiają, nie? I że w tym całym uzdrowieniu tak naprawdę to być może nie chodzi o sam fakt uzdrowienia, tylko o moją relację z Bogiem. Tak? Dobrze tak, to rozumiem. Tak. I o to, że w uzdrowieniu przede wszystkim objawia się Boża chwała i Jego łaska.
Dokładnie.
I żeby chyba o tym modląc się o zdrowie, uzdrowienie, o jakieś łaski, cuda dla najbliższych, to żeby chyba o tym pamiętać.
No tak, zresztą nawet gdy Jezus mówi, proście, a otrzymacie, to tak naprawdę na dwa sposoby to zdanie można przetłumaczyć. Tam jest takie greckie słowo, które można przetłumaczyć, proście, a otrzymacie, albo proście, a przyjmiecie. Mi osobiście ta druga wersja bardziej jakoś jest bliska, bo Pan Bóg nam dał zdrowie. To zdrowie już jest, bo On chce, żebyśmy byli szczęśliwi, On chce, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli radośni.
Prawda?
Tak jest, tylko problem jest z przyjęciem tego. Modlitwa jest po to, jeżeli się modlę o uzdrowienie, o cokolwiek, to ja tak naprawdę modlę się nie tyle, żeby Pan Bóg mi to dał, bo On mi to daje, bo On chce, Jego słońce wschodzi i nad złymi, i nad dobrymi. On się troszczy o moje życie, jak mówi Jezus w kazaniu na górze. Nawet tak mnie kocha, że włosy mi na głowie policzył i tam jeszcze inne rzeczy jest w stanie dla mnie zrobić, więc On mi to daje. Problem jest z przyjęciem, problem jest właśnie z tym, co nazywa się wiarą, z zawierzeniem. I dlatego Jezus mówi, proście, a przyjmiecie. I właśnie dzięki też, między innymi dzięki modlitwie, im bardziej człowiek wchodzi w relację z Bogiem, im bardziej jest w stanie przyznać Panu Bogu rację, przyznać, chwalić Pana Boga w swoim cierpieniu, na swoim krzyżu, w swoim tym doświadczeniu, tym bardziej Pan Bóg może go, można powiedzieć, przemienić. Nie? Mnie to zawsze też fascynuje w Księdze Hioba, że po tej całym doświadczeniu jednej rzeczy nie wiemy. Księga nie odpowiada na jedno pytanie. Nie? Hiob został trędowaty. Czy po tej całej walce odzyskał zdrowie? Tego nie wiemy. Księga kończy się w taki sposób, że jest niedopowiedziana. Wiemy, że Pan Bóg pobłogosławił mu. Dał mu na nowo, odbudował jego rodzinę, jego majątek, ale nie wiemy, czy odzyskał zdrowie. Księga nie kończy się tym, znaczy kończy się czymś innym, na coś innego zwraca uwagę. Właśnie to jest niesamowite w Księdze Hioba, że akcent nie pada na to, że Hiob został uzdrowiony, tylko akcent pada na to, że Hiob ma inną relację z Bogiem. Po tym doświadczeniu cierpienia Hiob mówi: Panie Boże, wcześniej znałem Cię ze słyszenia, a teraz poznałem Cię w moim ciele, w moim cierpieniu, w tym doświadczeniu. Panu Bogu tak naprawdę o to chodzi. Te wszystkie doświadczenia, które mamy, które on też dopuszcza, bo długie rozmowy toczę właśnie z moimi często tutaj parafianami w więzieniu, którzy no czasem mówią, jak przeksiędza, dlaczego tak jest, nie? Raz jechałem tylko po pijaku i akurat kogoś tam potrąciłem, nie? Czy chciałem tylko ukraść coś, nie? A tu akurat, albo raz tylko uderzyłem kogoś, a zginął, nie? Ja go chciałem tylko odepchnąć, a po prostu umarł. No ja siedzę teraz, mam taki wyrok, nie? A ktoś inny rozbija się, kradnie i tak dalej, jest na wolności, nie? I jego Pan Bóg chroni. A dlaczego ja siedzę tutaj, gdzie siedzę, nie?
Można powiedzieć, że nie chroni, ale się kiedyś upomni.
No tak, ale to jest właśnie taka dialektyka,
jest,
nie? To
jest,
no
jest.
Właśnie do tego też zmierzam, że ostatecznie Pan Bóg wie, co jest nam potrzebne, nie? To teraz o też miałem taką rozmowę z jednym, który na początku się buntował, nie? Bo tam jeździł po pijaku i w końcu żona zadzwoniła na policję, zgłosiła go, został zamknięty, nie? Najpierw mu zabrali prawo jazdy, teraz siedzi w więzieniu. Ja mówię, na początku miałem wielką nienawiść, nie? Chciałem w ogóle się rozwodzić i nie chciałem żony znać, nie? Ale po paru miesiącach to dzisiaj dziękuję żonie za to, że pomogła mi odnaleźć drogę do wolności, nie? Drogę do Boga. I dzisiaj ten człowiek zrozumiał, że gdyby nie to doświadczenie, to być może albo by kogoś zabił, jakby jeździł dalej po pijaku, albo nie wiadomo, jakby to się jego życie dalej potoczyło, nie? I w końcu, no, Pan Bóg się posłużył tą żoną, która też już nie wytrzymała, takiej formy użyła, jakiej użyła. Oczywiście, nie? No, można tutaj dyskutować, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, ale skuteczne było, nie? W tym przypadku konkretnie, nie?
Czy sama wiara wystarczy do uzdrowienia? Jezus mówi w różnych tam sytuacjach, twoja wiara cię uzdrowiła, albo wierz tylko, a to się stanie, nie? I jest dzisiaj pytanie przede wszystkim chyba do ludzi, którzy gdzieś w swoim życiu przechodzą tak trudne sytuacje, że po prostu już nie wiedzą, czego się uchwycić, żeby niejako odwrócić bieg tych ciężkich wydarzeń. Mnóstwo ludzi jeździ na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie, uwolnienie. Czepia się, że się wyraża brzytwy, żeby jakoś to swoje życie, czy te trudności w swoim życiu przemienić.
No tak, to widać w tych ostatnich latach. Duch Święty szczególnie tutaj rozbudza te różnego rodzaju charyzmaty, posługę modlitwą o uzdrowienie. To jest też pewien taki fenomen Kościoła współczesnego. Oczywiście tą naturalną drogą uzdrowienia mamy w Kościele sakrament namaszczenia chorych też i sakrament pokuty jest też nazwany sakramentem uzdrowienia. Ale jeszcze no, obok tego wymiaru, byśmy powiedzieli sakramentalnego, w Kościele się rozwija ten wymiar charyzmatyczny, gdzie są modlitwy, poszczególni ludzie obdarzeni tym charyzmatem uzdrawiania. No i na pewno ta modlitwa jest skuteczna. Wielu ludzi, przynajmniej sam słyszałem gdzieś tam różne świadectwa, że ktoś w cudowny sposób został uzdrowiony. Natomiast ważne, żeby pamiętać o tej intencji, o tym nastawieniu, bo czasem nawet jak Pan Bóg mnie uzdrowi, a będę to przypisywał sobie, albo będę to przypisywał osobie, czy jakiejś modlitwie, to ta moja wiara będzie taką wiarą szukającą cudowności, a nie wiarą, która prowadzi do zbawienia, do relacji z Jezusem. I to widzimy też w życiu Abrahama, że Abraham dojrzewa do wiary, ale w pewnym momencie, kiedy Bóg zaczyna czynić cuda w jego życiu, jego żona już jest w takim wieku, w którym normalnie nie powinna już rodzić. I Abraham żyje w cieniu tego cierpienia. On nosi w sobie tę zadrę, to cierpienie, z którym sobie nie radzi, ale Bóg mu obiecuje: Abrahamie, ona ci da syna, nie? I Abraham, kiedy spełnia się to jego tęsknota i spełnia się jednocześnie obietnica Boga, on, można powiedzieć, poza tym Izaakiem świata nie widzi. On jest oczkiem w jego głowie. No i wtedy Bóg mówi właśnie, żeby ratować ze względu na relacje, bo Bóg na jedno nie pozwoli. Nie pozwoli na to, żeby ktokolwiek lub cokolwiek nam przesłoniło jego miłość, nie? Żeby cokolwiek, ktokolwiek stał się ważniejszy niż on. Jakakolwiek inna miłość dla nas jest ważniejsza niż miłość do Pana Boga, no to wtedy Pan Bóg staje po środku, nie? Bo jest zazdrosny. Biblia mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. Nie w takim sensie, że jest głodny naszej odpowiedzi, tylko dlatego, że no jest zazdrosnym o to, byśmy byli tam, gdzie być powinniśmy. Można powiedzieć, na tej drodze, która jest dla nas najlepsza, jedyna, która prowadzi do szczęścia. I kiedy człowiek schodzi z tej drogi, gdzieś tam wchodzi w taki czy inny kanał, wchodzi w takie czy inne toksyczne relacje nawet, no właśnie tak jak Abraham w relacji do Izaaka, to Bóg mówi: oddaj mi twojego syna. I Abraham jakby przechodzi tę próbę wiary i już od tej chwili zupełnie staje się jeszcze, można powiedzieć, silniejszy, potężniejszy. Pan Bóg w tym przypadku ocalił syna Abrahama, Izaaka, natomiast dał swojego syna, oddał swojego syna po to, żebyśmy mieli w sobie tego samego ducha, który sprawia, że nawet niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, żebyśmy go chwalili, żebyśmy go potrafili rozpoznać w naszym życiu, żebyśmy zobaczyli, że on działa w historii naszego życia. I wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, i kiedy jesteśmy chorzy. To jest bardzo ważne, dlatego też cierpienie jest tajemnicą do końca. My, szczególnie kiedy patrzymy na dzieci jakieś cierpiące, czy na różnego rodzaju dzisiaj choroby psychiczne. Znam takiego człowieka, napadli go, zrobili, potem miał operację czaszki, no i ten człowiek po tej operacji, no, wpadł w taką agresję, że własną żonę pobił, nie? To jest dramat, że można powiedzieć, ktoś go napadł, po tej operacji czaszki została w nim agresja, z którą sobie kompletnie nie radzi, nie? To jest dramat tego cierpienia, które często spada na nas albo przez innych ludzi, albo też w sposób niewiadomy, nie? Nie wiadomo, dlaczego akurat to nas dotyka. Człowiek staje bezradny. Medycyna często rozkłada ręce wobec tych różnych chorób. Ważne jest wtedy to, co nazywamy wiarą. I tutaj ta wiara może nas prowadzić do uzdrowienia, a może nas prowadzić do chwały przez to cierpienie. Pamiętam taką sytuację, kiedyś spotkałem kobietę, która umierała na raka kości. Nie? Pan Bóg jej nie uzdrowił, ale przez to, że ona miała chyba ze trzech synów, którzy nie chodzili do kościoła, odwrócili się od Boga, ona ich nie wzywała do nawrócenia, tam nie głosiła mi jakichś kazań. Natomiast kiedy oni widzieli, jak ona cierpi, jak ona jest pogodna w tym cierpieniu, jak ona się modli w tym cierpieniu, to po jej śmierci ustawili się do spowiedzi po wielu latach. No, przeżyli nawrócenie i to jest tajemnica też, nie? Ale też w kontekście tych chociażby objawień fatimskich, które w tym roku przeżywamy, no jest to tajemnica, że właśnie Matka Boża też wzywa nas do pokuty, do nawrócenia, do ofiarowania cierpień. I zresztą święty Paweł w liście do Kolosan 1:24 mówi: w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Czyli ja myślę, że dzisiaj też trzeba na to zwrócić uwagę, bo my jakby nakręcamy się trochę, że tutaj tu ktoś został uzdrowiony, tu ktoś został uzdrowiony, tutaj no takie czy inne cuda się dzieją, to więc tam pojadę, tutaj nawet jestem gotów za to zapłacić, czy tam jeszcze takie czy inne podjąć umartwienia i nie wiadomo co tam jeszcze, ileś tam się pomodlić, nawet nowennę pompejańską odmówić, byle tylko było to, co ja chcę, nie? Natomiast
taka
myślę,
kasa
że też...
fiskalna, ja dam
tak,
Panu Bogu
no
to...
właśnie. Ja, oczywiście ja tutaj nie szanuję tych ludzi, którzy podziwiam
się. Bo to też jest pewna
podziwiam, szanuję tych ludzi, którzy jeżdżą, spotykają się, gorliwie się modlą i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że trzeba też na ten drugi wymiar zwrócić uwagę, że to, że ktoś jedzie i ileś tam się tak samo się modli, nie znaczy, że byśmy powiedzieli w cudzysłowie jest lepszy albo może więcej niż ten, który leży w łóżku szpitalnym, czasem sparaliżowany, czasem chory, czasem cierpiący, ale to jak on się modli, jeżeli on się godzi na to cierpienie i ten, to czasami może więcej zrobić dla innych, dla kościoła, dla siebie, niż właśnie przez to, że nawet Pan Bóg da nam zdrowie. To jest oczywiście tajemnica, my tego też do końca nie rozstrzygniemy, to przekracza nasze zdolności jakieś poznawcze. Natomiast ważne jest, żeby też jakby ta proporcja, myślę, była w kościele zachowana, że z jednej strony modlimy się o zdrowie, prosimy o zdrowie na różnych formach i korzystając z tych sakramentów, jak namaszczenia chorych, ale też i tych różnych modlitw, ale z drugiej strony, kiedy też umiemy, jakby doceniamy to, że ktoś cierpi, że ktoś przeżywa swój krzyż, że ma taką czy inną nieuleczalną chorobę, a jednocześnie umie w tym chwalić Boga i służyć Kościołowi. To jest też bardzo ważne, żeby to, co Jean Vanier kiedyś opowiadał, ten, który swoje życie poświęcił osobom nieuleczalnie chorym i kiedy opowiadał, jak był przy łóżku młodego chłopaka, który no, był sparaliżowany po jakimś tam wypadku, sparaliżowany, nie może ruszyć ręką ani nogą i ten chłopak się do niego uśmiecha i mówi: Jean, nie martw się, moje serce nigdy nie będzie sparaliżowane, zawsze będę mógł kochać, nie? I on mówi, tutaj zobaczyłem, o co tak naprawdę chodzi, czym jest dobra nowina, nie? Że dobra nowina nie polega tylko na tym, że Bóg mnie uzdrowi, albo że Bóg taki czy inny cud dla mnie uczyni, ale dobra nowina polega na tym, że ja, niezależnie od tego, gdzie jestem, niezależnie od tego, co mnie spotyka, mogę kochać. Ja to też no, widzę w więzieniu chociażby, nie? Kiedy ci ludzie często tam, teraz chociażby nawet jak się modlimy przy tej figurce Matki Bożej, to widzę, oczywiście są te różne intencje. Ktoś tam się modli o zdrowie, ktoś się modli za swoich bliskich, za swoje dzieci, żeby tam im się rodzina nie rozpadła, żeby coś tam. Jest dużo tych próśb, ale z drugiej strony widzę, że jakby też ta modlitwa wprowadza taki pokój w ich sercach. To jest, myślę, najpiękniejszy owoc modlitwy. Pytam jednego, co się zmieniło w twoim życiu, nie? Odkąd modlisz się przez parę dni, nie? Idziesz, patrzysz Maryi w oczy, co się zmieniło w twoim życiu, nie? On mówi, przeksiędza, chyba mi się trochę serce poszerzyło. Bo wcześniej, mówię, jak siedziałem w celi, to robiłem sobie kawę i nikogo więcej nie widziałem, nie? A mówię, jak zacząłem patrzeć na Maryję, to mówię, teraz jakoś tak i papierosem się podzielę, i kawą, i widzę dookoła siebie tych innych ludzi, że oni są tak samo cierpiący jak ja. I to ostatecznie w modlitwie właśnie o to chodzi, że niezależnie od tego, czy się modlimy o zdrowie, czy się modlimy tam w takich czy innych intencjach, chodzi o to, żeby nasze serce się poszerzyło. I niezależnie od tego, czy Pan Bóg nas wysłucha, czy nie, bo to jest tajemnica Pana Boga też. Nie możemy Bogu niczego narzucić, ale w modlitwie chodzi o to, żeby moje serce się poszerzyło, żebym zobaczył Boga działającego w historii mojego życia i żebym zobaczył Boga, który przychodzi do mnie w drugim człowieku.
Nasunęło mi się teraz takie sformułowanie, że jak modlę się o jakiś cud uzdrowienia, o jakiś dar, o jakąś łaskę, która ma dotknąć, przemienić, to cud nie zawsze przychodzi w takiej formie, w jakiej go oczekujemy. Mhm. Tylko żeby być otwartym i mieć oczy otwarte na działanie Boże, żeby zobaczyć, co Bóg robi niejako z innych stron. Bo czasami to jest większa łaska niż to, że ktoś rzeczywiście z jakiejś tam choroby zostanie uzdrowiony.
No Pan Bóg zawsze jest wolny w swojej miłości i On wie, czego nam potrzeba. Tylko właśnie wiara, to co człowiek, jakby odpowiedź Boga, człowieka na tę miłość Pana Boga. No w tym się przejawia, że to, co święta siostra Faustyna gdzieś tam pisze w swoim dzienniczku, cytując Hioba, choćbyś mnie zabił, ja cię chwalić będę. Choćbyś niezależnie od tego, co się będzie działo w moim życiu, ty jesteś pierwszy, ty jesteś najważniejszy. I to jest ten fundament. To łatwo się tak mówi, jak człowiek jest gdzieś tam zdrowy, i jakoś tam to jego życie jest poskładane, byśmy powiedzieli, nie? Trudniej jest oczywiście, gdy nam się wszystko sypie, wali, gdy nam się rodzina rozpada, gdy nagle jakaś choroba się pojawia, dziecko choruje albo jakieś jeszcze coś. Wtedy trudniej jest pewno o taką wiarę, ale z drugiej strony trudności są po to, żeby tę naszą wiarę zahartować. I dlatego w Apokalipsie między innymi mamy to zdanie, że kogo kocham, tego karcę i ćwiczę, bądź więc gorliwy i nawróć się. To jest to wezwanie ciągłe dla każdego z nas i tam jest też do jednego z kościołów Jezus wprost mówi, że znam twój trud i twoje cierpienie. Jezus mówi, że widzę to, jak cierpisz, ale to nie wystarczy, żeby być zbawionym, czy być spełnionym człowiekiem. I mówi, mam przeciwko tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. To jest najważniejsze, żeby ta pierwotna miłość, którą otrzymaliśmy, szczególnie w sakramencie chrztu, i potem możemy ją nieustannie rozwijać, jako naszą odpowiedź wiary, jako życie sakramentalne, życie we wspólnocie Kościoła, jako ta moc, którą On nam zostawia też w Eucharystii. A jeżeli to jest tym jedynym motorem naszego działania, to nas nakręca, to wtedy i cierpienie, i różne wydarzenia, i różne jakieś doświadczenia, czy radosne, czy bolesne, które nas spotykają, one nas nie przerażają, ale jeszcze bardziej poszerzają nam serce do jeszcze większej miłości. Dla miłujących Boga, mówi święty Paweł, wszystko służy ku dobremu, nawet cierpienie czy śmierć.
Bo jeszcze jedno chcę zapytać, bo czasami bywają takie sytuacje w życiu, kiedy ktoś pod wpływem różnych doświadczeń kompletnie po prostu wali się na ziemię, nie wie co z tym zrobić. Można powiedzieć, że traci wiarę, traci nadzieję, traci sens. Czy można wierzyć za kogoś? Przypomina mi się taka sytuacja ewangeliczna, kiedy Jezus nauczał w jakimś domu i czworo ludzi przyniosło chorego, chromego i spuściło go przez dach. Jezus, tam jest napisane, że Jezus zobaczył ich wiarę, nie? Że oni byli na tyle zdeterminowani, że go uzdrowił. Czy można wierzyć za kogoś? No, jak to w ogóle rozumieć?
To jest właśnie to, co nazywamy pośrednictwem Kościoła. To na tej samej zasadzie te wszystkie, no na przykład modlimy się za duszę w czyśćcu cierpiące. Nie? Dlaczego? Po co? Nie? Jeżeli oni sami już sobie nie mogą pomóc. Ich stan jakby jest, można powiedzieć, ich sposób, ten czas ziemski, ich możliwość nawracania się, zwracania się do Chrystusa jest już ograniczony bardzo. Nie? Jakby ten etap ziemskiego życia, czyli etap wiary, byśmy powiedzieli, bo oni już nie są na etapie wiary, oni są już na etapie poznania Boga. Natomiast my jesteśmy jeszcze na etapie wiary i możemy pomóc sobie i im, między innymi. Nie? I podobnie też, gdy chodzi o ludzi żyjących wokół nas. Czasami jest tak, ktoś grzeszy, albo ktoś jest sparaliżowany, ktoś jest chory, ktoś stracił nadzieję na przykład. Nie? No to czasem są takie sytuacje, że moje słowo nic nie znaczy, nie? Że pójdę do niego, mogę mu najlepsze kazanie wygłosić i nic to nie zmieni. Nie? Czasem no, mogę coś tam jeszcze nie wiadomo co zrobić. Nawet się ileś tam modlić za niego, też może to niewiele zmienić w tym człowieku. Natomiast to, że ja wierzę, to, że ja go przynoszę, właśnie to jest tych czterech, którzy niosą tego paralityka do Jezusa, to jest obraz Kościoła. Jeżeli my robimy to razem, modlimy się razem, wspieramy się razem, możemy wierzyć, że Jezus też patrzy, to jest niesamowite, że Jezus patrzy na naszą wiarę. Jezus, że wiarę, mnie w tej scenie nie tyle zachwyca to, że Jezus uzdrowił tego, który nie miał wiary, ale to, że wiarę widać. To jest ważne, że wiarę jest widać. I teraz pytanie w tym kontekście to jest to, czy moją wiarę widać. Nie tyle, czy moja wiara góry przenosi, czy moja wiara potrafi paralityka, ale właśnie, czy moją wiarę widać, czy inni patrząc na mnie mogą powiedzieć, o, widzę jego wiarę, nie? Widzę, że twoja wiara cię przenosi. Twoja wiara, że ten paralityk, którego niesiesz często, on wstaje. Nie? To z tej wiary to, co papież Franciszek mówi, że prawdziwa wiara, ona zawsze prowadzi do misji. Ona zawsze prowadzi do tego, że człowiek nie ogranicza się do swojego wygodnego świadka, tylko chce dawać siebie, chce służyć. To jest niesamowite. Teraz o właśnie chcemy też, mamy taki projekt założenia między innymi koła Caritas w więzieniu, bo to jest też jedna z form, że tym, co pomaga człowiekowi wyjść z grzechów, to nie jest tylko to, że się go zamknie w więzieniu nawet, nie, i każe mu się taką czy inną pracę wykonywać. Tym, co zmienia człowieka, to jest miłość. To, że jego serce się poszerza, że on jest w stanie dać coś drugiemu. Nie? To, co święty Jan Paweł II powiedział, że nikt nie jest biedny, tak biedny, żeby nie mógł dać czegoś drugiemu, ani nikt nie jest tak bogaty, żeby nie potrzebował pomocy od drugiego. Nie? I to w tym kontekście ważne jest odkrycie Kościoła, który jest też dla nas takim darem wielkim, taką matką, która uczy nas, byśmy, to co święty Paweł mówi, jeden drugiego brzemiona noście. I to jest, myślę, że to jest też ważne, żebyśmy zobaczyli obok siebie drugiego człowieka. To, co jest w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, gdzie kapłan i lewita, którzy idą, stawiają sobie pytanie, dlaczego nie chcą temu pomóc. Bo pytanie, które ich nakręca, to jest takie pytanie, co stanie się ze mną, jeśli ja mu pomogę, nie? A jeśli oni by mu pomogli, to będą mieli problem. Ten się będzie musiał ileś tam oczyszczać, będzie musiał wracać do Jerozolimy, spełniać obrzędy różne. Natomiast pytanie, które ma Samarytanin, to jest pytanie, co stanie się z tym człowiekiem, jak ja mu nie pomogę. I to jest miłość, to jest miłosierdzie. I tego ciągle musimy się uczyć. Nie tyle, co stanie się ze mną, jeżeli zaangażuję się w pomoc drugiemu, czy będę chciał właśnie, żeby moja wiara go uzdrawiała, pomagała mu. Tylko co stanie się z tym człowiekiem, kiedy ja mu nie pomogę, nie? Kiedy ja nie podejdę do niego. Więc ja też staram się, żeby to pytanie mi ciągle też towarzyszyło, kiedy idę do tych moich braci w więzieniu, nie? Którzy często mają różnego rodzaju i załamania, i depresję, i poczucie winy, i demon ich też atakuje, nie mogą spać, proszą o modlitwę, proszą. Ja sobie stawiam to pytanie. Czasem mam jeden dzień wolny, na przykład we wtorek, a czasem ktoś mi pisze kartkę, że musi się ze mną koniecznie zobaczyć, no to miałem już parę razy tak, że zostawiam swoje tam różne sprawy na boku i biegnę do tego człowieka, mówię, niech się ksiądz modli, bo mnie tam demon atakuje, nie, bo już chciałem się wieszać, nie, chciałem, mam myśli samobójcze, chciałem się kroić, nie. To jest to pytanie, oczywiście, nie chcę się tam jakoś stawiać za jakiegoś tam, nie zgrywać bohatera, ale wiem, że to kosztuje, nie, miłość kosztuje i wiara kosztuje, ale tylko taka wiara jest żywa, nie.
Czyli nie co ja będę z tego mieć, a co będzie mieć drugi człowiek. Przed nami już ta nadzieja zmartwychwstania jest i my w niej tak naprawdę żyjemy, bo już zostaliśmy zbawieni. I muszę się księdzu przyznać, że jak czytam Pismo Święte, szczególnie Nowego Testamentu, to takim dosyć mocnym punktem w całym Piśmie Świętym są dzieje apostolskie. Mm. Kiedy po prostu apostołowie już po zesłaniu Ducha Świętego działają z tak wielką mocą i robią tak różne rzeczy, tak niesamowite rzeczy robią, że ja się zaczynam zastanawiać, czy to jest możliwe również dzisiaj. Takie działanie z mocą, takie głoszenie, mówienie, świadczenie, a przy okazji też w imię Jezusa Chrystusa uzdrawianie, wyrzucanie złych duchów. Działy się niesamowite rzeczy w tym pierwotnym kościele. Czy dzisiaj też są możliwe takie rzeczy? Przecież jesteśmy tym samym kościołem. Jest ten sam Chrystus, to jest to samo imię, które wzywamy, kiedy prosimy o ten dar uzdrowienia. W Jego imię to się robi, ku Bożej chwale. I dla mnie czytanie dziejów apostolskich czasami boli.
Mm-hmm. Gdzie to widzimy, tak? Można by zapytać, gdzie pokażcie, to jest? Pokażcie mi, gdzie to jest w kościele. Nie? No ja powiem tak, no może z własnego podwórka, nie? Ja doświadczam tego u siebie nawet, nie? Tam, gdzie jestem, w tym piekle, które, można powiedzieć, jest na ziemi. Ale widzę, jak Jezus działa, nie? Jeżeli ktoś przychodzi do mnie po 30, po 50 latach do spowiedzi. Oczywiście, to może nie jest tak spektakularne, że on tam wstaje i skacze, nie? I bije brawo. Tak jak ten chromy z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan mówi, spójrz na nas, nie? I on tańczy i skacze. Ale to jest dokładnie to samo działanie Ducha Świętego. Ducha Świętego, który oczywiście, nie, są też i w Kościele dzisiaj takie spektakularne wydarzenia. Przygotowywaliśmy do bierzmowania 36 osadzonych. Od października robiliśmy przygotowanie i przychodzili, ja zapraszałem różnych ludzi. Na przykład jak przyszli chociażby ci młodzi mężczyźni z Christeros, jak oni odmawiali różaniec, prosta rzecz, nie? Odmawiali różaniec, a jak z nimi odmawiali różaniec, to ja pierwszy raz widziałem, że można tak się na różańcu modlić, nie? Tam całe więzienie drżało. Ten różaniec był połączony też z ich świadectwem, z ich, kiedy on powiedział, że to właśnie Jezus przyszedł do mnie przez Maryję, że ktoś tam mówi, że też był w więzieniu i dzisiaj z tego więzienia wyszedł, ma rodzinę, ma i pokazał, że można być wolnym. Nie? A najśmieszniejsze było to, że był też człowiek, który właśnie siedział w tym więzieniu, którego oni znali, pamiętali i jak on staje i mówi takie świadectwo, nie, to potem do mnie podchodzi jeden, mówi, księdza, ja się księdzu przyznam, nie, chodziłem tam, no, szukałem szczęścia i do Jehowy chodziłem i gdzieś tam jeszcze i ten, nie, ale dzisiaj wiem, że zobaczyłem, że w Kościele katolickim Bóg działa, nie? Bóg działa. I takich przykładów no, jest wiele. Przychodzili do mnie różne osoby i z Odnowy w Duchu Świętym. Teraz mamy katechezy naukatechumenalne. I też ktoś przychodzi i mówi, przeksiędza, ja też chcę tak żyć. Nie? Kiedy widzę, że kiedy słucham tego, kiedy widzę ludzi, którzy modlą się, którzy wierzą. Kamil, który mi przywiózł figurkę Matki Bożej, kiedy pojechał na pielgrzymkę, to w tym czasie samochód mu się zapalił, nie? W domu. Żona z dzieckiem w czwartym miesiącu ciąży. Nagle nie wiadomo skąd. Nie? Jakiś dym w mieszkaniu. Okazuje się, że w garażu samochód się pali, tam całe mieszkanie zadymione, musieli się szybko wyprowadzać. Ja mówię, z tego rzeczywiście zażartowałem, o co myślisz, że jak Matkę Bożą do piekła wsadziłeś, to diabeł ci to daruje, nie? Ale to pokazuje, że on się z tego cieszy, nie? Mówi, że Pan Bóg działa w moim życiu, ja wiem, że on jest mocniejszy, nie? Bo on go uratował, tam wyprowadził go z różnych jakichś tam nałogów, grzechów. I kiedy się słucha takich ludzi, kiedy się na nich patrzy, kiedy się widzi działanie Boga w ich życiu i też patrzę, to i moja wiara rośnie i ja też cieszę się, że Duch Święty działa również dzisiaj. Tylko problem, ja myślę, że problem nie jest taki, że tych rzeczy może tak nie widzimy na wyciągnięcie ręki, nie?
No właśnie, jak to zobaczyć, nie? Bo że to problem, się dzieje dzisiaj.
Problem jest,
trzeba otworzyć oczy? Czy problem to jest kwestia tylko wiary?
Problem jest taki, że my często nie poruszamy się, można powiedzieć, nie wchodzimy w ten obszar, gdzie Duch Święty działa często, nie? Że albo nie pozwalamy, zawężamy nasz obszar do tego, że nasze życie się toczy mniej więcej. Myślimy o tym, żeby co będziemy jeść, nie wiem, na obiad, żeby tam mieć pracę,
dzieci,
żeby
mieć
dzieci, tak. Szkoła i tak dalej. I to jest to, co wypełnia, nakręca nasz cały, można powiedzieć, sposób jakiegoś tam widzenia, myślenia i tak dalej. Natomiast kiedy oderwiemy trochę od tego wzrok, kiedy zaczniemy, no chociażby, nie, ktoś tam się zaangażuje, wejdzie do jakiejś wspólnoty, do jakiegoś ruchu, do jakiejś grupy modlitewnej, no to będzie widział to działanie. Nie da się nie zobaczyć tego działania. I ja byłem sam w szoku, że spotkałem matkę, która ma syna, który nie ma trzustki. Nie? Z punktu widzenia medycyny...
Niemożliwe.
Niemożliwe. Mhm. Nie? A on żyje, nie? Lekarze, no cóż, niewytłumaczalne, on żyje, nie? No i wiele takich znam też sytuacji i to Duch Święty, ona mówi, to Bóg działa, nie? Ona się tam modliła, Pan Bóg jej wysłuchał, dał jej tę łaskę nawrócenia. I tych, można powiedzieć, tych wydarzeń dzieje się wiele. Jednocześnie też ten Kościół z Dziejów Apostolskich, jeszcze do tego wrócę, to nie jest Kościół sielankowy, idealny. Mamy te pierwsze 3-4 rozdziały, gdzie jest ta, byśmy powiedzieli, eksplozja Ducha Świętego, ale zaraz potem mamy 5 rozdział, gdzie jest Ananiasz i Safira, małżeństwo, które zaczyna kombinować też, nie? I to widzimy, że ten Kościół też, on się zmaga z grzechem, on się zmaga z niewiernością, on się zmaga z różnego rodzaju przeciwnościami, a mimo to
działa
w mocy Ducha Świętego, nie? Zresztą też mamy taki idealny obraz tego Kościoła, nie? Ale pierwsi, którzy, można powiedzieć, pierwszymi ewangelizatorami, to nie byli wcale apostołowie. Apostołowie,
no, święty Paweł, prawda?
Diakon Filip, nie? Ale apostołowie, dopóki nie wynikły prześladowania, oni siedzieli sobie w Jerozolimie, Duch Święty na nich stąpił, oni nie mieli zamiaru się stamtąd ruszać, nie? Dopiero Pan Bóg, kiedy dopuścił prześladowania, to nie mieli wyjścia, musieli stamtąd się ruszyć, nie? I to jest, no Pan Bóg tak działa też często, że chce nas uruchomić do tego, żebyśmy naszą wiarą się dzielili, żeby nasza wiara była zaraźliwa. I myślę, że problem, właśnie jeden z największych problemów dzisiaj w Kościele, to jest to, na co zwraca uwagę papież Franciszek, że zadowalamy się świętym spokojem, nie chcemy być uczniami, misjonarzami, nie? Jeszcze uczniami Jezusa to my chcemy być w takim sensie, że przyjdziemy do kościoła, pomodlimy się, wrócimy do domu, nawet tam przeżegnamy się przed posiłkiem, czy nawet przed spaniem pójdziemy, jakąś tam krótką modlitwę odmówimy, czy nawet coś tam, jakiś kawałek Pisma Świętego przeczytamy, ale już promieniować swoją wiarą na innych, wyjść ze swoją wiarą, świadczyć o swojej wierze, głosić te wielkie rzeczy, które Bóg czyni w moim życiu, pomagać innym, to już nie jest takie łatwe, nie? I myślę, że tego nam dzisiaj potrzeba, takiej misyjności Kościoła, bo Dzieje Apostolskie, one pokazują Kościół w misji, Kościół, który jest dynamiczny przez to, że jest misyjny. I dzisiaj myślę, że to jest największe zadanie, które też staje przed nami, cały ten nasz synod diecezjalny i te przygotowania do jubileuszu, one mają tego nas nauczyć. One mają nas uczynić Kościołem, który jest misyjny, który jest w drodze, a my, którzy tworzymy ten Kościół, jesteśmy uczniami, misjonarzami i nie boimy się świadczyć o naszej wierze.
Czyli co? Żeby dokonywał się cud uzdrowienia. I tu nie chodzi mi tylko o uzdrowienie z chorób, tylko w ogóle chodzi mi o uzdrowienie duchowe na przykład. Nie? Trzeba poruszyć swoją wiarę, trzeba z nią wyjść, trzeba z nią coś robić.
No i trzeba obudzić Jezusa w naszym życiu. To jest najważniejsze, bo to ostatecznie to nie zależy od nas, to jest Jezus, który uzdrawia i tak jak apostołowie, jak są, mają wiosła w swoich rękach, jest burza, są miotani przez fale, ale dopóki oni trzymają wiosła, to Jezus śpi, nie? Dopiero kiedy ta burza jest tak silna, kiedy ich przerażenie jest tak silne, kiedy ich zmagania są bezsensowne i oni widzą, że to nic nie da, że oni sobie nie poradzą z tą burzą, w końcu krzyczą: Jezu, Panie, nic się to nie obchodzi, że giniemy? Ratuj! I Jezus się budzi jednym słowem: ucisz się, nie? I myślę, że dzisiaj mówimy, że wielu chrześcijan śpi, nie? Że tam jest ospałych, że tam zapatrzonych, nie wiem, w telewizor czy tam jeszcze w coś, ale myślę, że dzisiaj też jest taki problem, że my usypiamy za bardzo Jezusa w naszym życiu, nie? To znaczy ten, który jest w nas, ten, który jest w nas od sakramentu chrztu, bierzmowania, czy też od sakramentu święceń, czy sakramentu małżeństwa, ten, który jest w nas, on po prostu śpi, bo my mamy wiosła, mamy, że tak powiem, ster swojego życia we własnych rękach. Wiemy, jak wierzyć, jak się nawracać, jak kładać swoje relacje z innymi, jak leczyć swoje choroby. I to nas często gubi, a Jezus śpi, nie? I dopiero jak jest jakaś taka burza w naszym życiu, no to może w końcu krzykniemy: Panie, ratuj. I on natychmiast
przyjmuje
ster. I tego nam potrzeba, tylko żebyśmy nie budzili Jezusa wtedy, kiedy toniemy, ale żeby każdego dnia on był w nas, jako ten, który żyje, jako ten, którego spotkaliśmy, jako ten, który nas prowadzi, jako ten, który
też działa z mocą.
Działa z mocą w naszym życiu, daje nam Ducha Świętego. No i to jest całe zadanie tak naprawdę na całe życie.
Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Mateusz Czubak, kapelan więzienia w Siedlcach.
Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.